Temat mojego dzisiejszego słowa to jest przyjmij, przyjmij, weź, przyjmij, tak? Też byłem na tym seminarium z pastorem Peterem Wencem, pastorem największego zboru charyzmatycznego w Niemczech, około 4,5 tysiąca członków. Bardzo fajny czas, wiele różnych rzeczy zrobił, działo się tam. Niektóre rzeczy mnie bardzo zdołowały, ponieważ było to spotkanie dla pastorów, więc on dzielił się radami, jak można prowadzić kościół, żeby on funkcjonował tak, jak powinien, żeby dobrze się działo, więc byłem załamany tym wszystkim, ale miałem przyjaciół ze sobą, którzy poklepywali mnie po ramieniu i mówili, że pastorze, nie jest jeszcze tak źle, nie jest tak źle. Dla mnie było to trudne przeżycie. Dzisiaj też jak przyszedłem do kościoła, to od razu zacząłem całe te litanie tych rzeczy wypowiedzianych w tym seminarium. Sobie przypomniałem, jak mi ciężko było. Natomiast były też tam rzeczy dobre. Nie, to też były dobre. Ale były rzeczy, które mogłem bezpośrednio przyjąć. I była taka sesja, która sprowadzała się do tego, żeby przyjąć błogosławieństwo od kogoś. Nie będę wchodził w szczegóły. Ale później wszyscy o siebie nawzajem do siebie mówili, modlili się o siebie, głównie mówili. I po prostu, i to był taki niezwykły czas, każdy miał zadanie podejść do kilku osób. I wiecie co, ja byłem bardzo zbudowany tym, łzy mi się nawet w oczach pojawiły parę razy, komuś też się pojawiły. Ale kiedy skończyło się to spotkanie, kiedy pojechałem na nocleg, to sobie pomyślałem, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą nie potrafimy przekroczyć w naszym życiu, to jest umiejętność przyjęcia błogosławieństwa. I to jest, wiecie, to jest zaskakujące dla mnie, ponieważ my nie myślimy w ten sposób. My zawsze myślimy, jaki jest mój brak, kto mi może pomóc, kto mnie może pobłogosławić, ja potrzebuję. I gdyby ktoś mi tylko dał, gdyby to spadło z nieba, to ja bym to wziął i moje problemy byłyby rozwiązane. Ale zaskoczeniem dla mnie niebywałym jest takim, że Bóg, tak jak słyszałem kiedyś na pewnym świadectwie, on wręcz pompuje swoje błogosławieństwo z nieba dla naszego życia poprzez sytuacje, okoliczności innych ludzi i my nie potrafimy tego wziąć. Gdzieś mamy zamknięte serca, coś jest w nas zamkniętego, nie potrafimy się otworzyć. Też jest też taka prawda, że jeżeli nie potrafimy przyjąć, nie będziemy potrafili dawać. Nasze dawanie będzie mocno nacechowane taką religijnością i poprawnością. Ale dopiero człowiek, który potrafi przyjąć, potrafi, nie wiem jak to nawet powiedzieć, po prostu przyjąć, bo jakbym powiedział w zrelaksowany sposób przyjąć, to nie chodzi o to, że w zrelaksowany, chodzi o to, żeby w ogóle przyjąć. To będzie umiał również później dać. I chciałbym, żebyśmy przeszli dzisiaj przez kilka fragmentów, które mówią o tym, że Bóg daje i że tylko oczekuje od nas nic więcej jak przyjęcia. Więc dzisiaj chcę, żeby twój umysł był też nastawiony w takim kierunku, żeby przyjąć. Żebyś mógł powiedzieć Bogu, Panie, ja wiem, że Ty jesteś. Wiem, że Twoje błogosławieństwo mnie otacza. Wiem, że otacza mnie Twój plan. Wiem, że otaczają mnie Twoje drogi. I wiem, że Twoja ręka jest mocna nade mną. I ja wiem, że Ty już działasz, żebym ja był błogosławiony. Proszę Cię, otwórz moje serce i naucz mnie przyjmować. Amen. OK? Przyjmować. OK, dobra, to może jakieś wersety. To jest pierwsze zdjęcie i werset z Ewangelii Łukasza 15:13. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoje. Jest to obietnica Słowa Bożego i Bóg w ten sposób zwraca się do nas, żebyśmy byli przekonani i pewni o tym, że Bóg nie zamyka swojej ręki, ale że będąc z nami w przymierzu, obiecuje, że wszystko, co należy do Niego, należy w tym samym momencie do nas, do Jego dzieci. Amen? W związku z tym możemy być otwarci i możemy przyjąć w każdym momencie. Amen? Powiedzmy razem ten werset, bo to bym chciał, żebyście zapamiętali sobie z tego półgodzinnego słowa, które dzisiaj będę głosił. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko moje jest Twoje. Amen. To oczywiście dotyczy syna, dotyczy córki. W Chrystusie nie ma podziału. Amen. Jesteś Bożym dzieckiem. Twój rodzic, twój ojciec, twój tato, wszystko dla ciebie ma. Więc po prostu przyjmij. Czegokolwiek ci brakuje, nie dyskutuj z Panem Bogiem. Nie dyskutuj z okolicznościami. Nie dyskutuj z własnymi doświadczeniami. Po prostu przyjmij jako dar to, co Bóg ci daje. Ja miałem taki... To słowo, które dzisiaj mówię, Nie słyszałem go na tej konferencji dwudniowej w Radomiu dla pastorów, ale miałem taki sen od Boga, który mnie sprowokował do tego słowa, ponieważ jest to moje bardzo takie, myślę, to był taki sen obnażający też prawdę o moim sercu. Miałem sen, że siedziałem z Bogiem na ławce w parku na Żoliborzu. Może być? Dobrze się zaczyna. I miałem sen i siedzieliśmy tam i ja i rozmawialiśmy o marzeniach. I ja pamiętam tylko to, co ja mówiłem o swoich marzeniach. Nie pamiętam, co Bóg mówił, jakie miał marzenia, ale ja mówię o swoich. I w związku z tym, że to działo się na Żoliborzu i to moja żona będzie kojarzyła, dlaczego akurat to na Żoliborzu i tak dalej, ale w pewnym momencie mówiłem, że taki, wiecie, tak dobrze było, tak miło było, park, ławka, Bóg ojciec, tato, siedzi ze mną, rozmawiamy, patrzymy sobie na ludzi, na drzewa, taki wiesz, total relax po prostu. Więc człowiek, jak jest w total relaksie, to nie myśli, co ma powiedzieć. Jak jest spięty, to zawsze uważa, co powiedzieć. Więc ja po prostu w tym śnie, w takim total relaksie mówię, wiesz, tato, fajnie by było, żebym mógł mieć nowy dom, w nowym miejscu, lepszy dom niż ten, co mam. I tak po prostu tak, fu, wystrzeliłem takim marzeniem. Fajnie, nie? A ulicy się podoba. Budnika ma dobre serce. Amen. Na pewno masz dobre serce. Zaraz złapiesz dlaczego. Ale ja w tym śnie, jak tylko to powiedziałem, to się zatrzymałem i mówię tak. Ale wiesz, tato, to nie jest konieczne. To nie jest konieczne, bo w sumie wiem, co to za inwestycja, jest nowy dom, ile to trzeba się na tam pracy i finansów i zaangażowania, żeby to... Już jeden dom budowałem, to wiem, jak to jest. I w ogóle, tato, ja w ogóle to... Nie, to ja nie potrzebuję tego domu. Nie, to ja już go nie chcę. To już nie jest moje marzenie. Ten czas, tę siłę i te pieniądze przeznaczmy na to, żebym ja mógł tobie służyć, żebym mógł lepiej zrobić pracę dla ciebie i tak... Oh, wybrnąłem. Z tej nieopatrznej myśli, która wyszła ze mnie w momencie całkowitego relaksu. Odkręciłem wszystko. Wiecie, i wtedy w tym śnie stało się coś, co mnie tam natychmiast przebudziło i się obudziłem. Już było rano. Ponieważ w tym momencie tato, Bóg, odwrócił się do mnie i powiedział, ale ty możesz ten dom mieć. I skasował mi ten cały mój monolog, który był zawarty po tym, kiedy ja wypowiedziałem to marzenie. Wiecie, ja... To jest sen, tak? Ja po prostu nie podejmuję żadnych kroków, żeby ten sen się zrealizował w postaci tego mojego marzenia. Ale pomyślałem sobie, że to jest niebywałe, że w moim sercu jednak nie przejmuje pierwszego miejsca ta Boża natura, żeby wziąć jednak od taty za darmo, z łaski, to, co On chce mi dać. I pomyślałem sobie później, jak już przebudziłem się i zszedłem na dół, zrobiłem sobie kawę, cały czas myślałem o tym śnie, no myślę sobie, dziwne, bo powinno być raczej tak, że w tym śnie powinny rzeczy inaczej wyglądać. One powinny wyglądać tak, że powinienem mieć ten sen, powinienem to powiedzieć, to marzenie, że fajnie by było i później powinienem popatrzeć na tatę i zobaczyć, co on o tym myśli i co on ma do powiedzenia. I jak on by powiedział, no to by było fajne, wiesz, i taki dom mam dla ciebie i w niebie i w ogóle i mi pokazał i katalog, że już zbudowany i w ogóle, a tutaj wiesz, po prostu zostało ci już tylko 100 lat życia, więc to musimy się spieszyć. Nie ma czasu na dom, prawda? Żeby to od niego wyszło. To by było naturalne. Ale to nie wyszło od niego. To wyszło ode mnie zaraz po tym, jak zrelaksowany przez Bogiem, z otwartym sercem powiedziałem, to jak to by było super. To by było fajnie taki. I od razu zapobiegliwość, nieumiejętność przyjęcia, myśli w kategoriach coś za coś, myśli w kategoriach czy się należy, czy to nie jest zbyt duży luksus, czy za daleko nie popłynąłem. I stąd wypłynął ten monolog, że nie, panie, ja jestem wdzięczny, ale nie, no, za ten dom, co mam, to ja jestem wdzięczny i będę ci służył. Aż do tego momentu, kiedy Bóg z uśmiechem powiedział, ale ty tak gadasz, no ja ci mogę taki tam dać. To było zupełnie, zupełnie zatrzymujące moje serce, takie przeżycie. I myślę, że to jest po prostu też udziałem waszym, dlatego Bóg właśnie z takimi słowami zwraca się do nas. I ten fragment, ta wypowiedź, ona jest zawarta w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Niektórzy z was wiedzą, jaki jest kontekst tego, ale chciałbym przeczytać. Bo to jest z historii o tak zwanym synu marnotrawnym. To jest ta druga część, to jest monolog ojca, dialog ojca z synem, który cały czas był wierny i który był przy ojcu. I ojciec mówi tak, po tym, kiedy ten syn się obraża, że synowi, który wrócił, który roztrwonił majątek, przygotowano ucztę, wesele, fajną imprezę i wszyscy się cieszą, jest muzyka i przyjechał DJ i zamówiono catering. I ten po prostu zrobił bubę. My się w naszym domu właśnie ostatnio uczymy, oduczamy się robienia buby, wszyscy, nawzajem siebie. Ja dzieci, Iza dzieci, dzieci nas. Buba to jest taki stan właśnie zatrzymania się, taki buba. Prawda? Więc on zrobił bubę, a ojciec mu odpowiedział na to. Oto tyle lat, nie, on powiedział do ojca, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mimi. Gdy zaś ten drań, łobuz, bandzior, roztrwonił majętność twoją z prostytutkami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Co to jest w ogóle? Jak tak można postępować? Nie godzi się. Wiecie, to jest taki tekst, który w nas siedzi i on się przejawia w różnych sytuacjach i jest to tekst bardzo nieewangeliczny. Ponieważ Słowo Boże mówi, liście do Efezjan, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Nie z uczynków, żeby się nikt z nas nie chlubił. Żeby cała chwała należała do Boga za to, że nas zbawił. Ale jednak takie teksty gdzieś leżą w naszym sercu i one owocują w takich sytuacjach, kiedy nasze serce dopomina się sprawiedliwości. Prawda? Widzimy szczęśliwych bezbożników i nie potrafimy się z nimi cieszyć ich radością. Bo pojawiają nam się wszystkie wersety i to jest główne związane z postawą naszego serca, z nieuzdrowieniem naszego serca, pojawiają nam się wersety, że po prostu, że to jest nie w porządku. I przypominają nam się różne wersety. Że bogacze tego świata. I to z Biblii nam się wszystko przypomina, bo to po prostu jest kompatybilne z naszym sercem, że cieszcie się, cieszcie. Kres wasz jest bliski. Jesteście wszyscy jak trawa, gdzie jesteście, jutro was nie ma i więdniecie. Tak. Ktoś widzi jakichś bezbożników? Ostatnio rozmawiałem na konferencji z jednym pastorem, który zaczął regularnie chodzić do klubu gejowskiego. I mówi na początku, jak został nakryty przez kogoś. Mówi, że po prostu... Jak tak można? Akurat tam było coś takiego, że zrobił interes z kimś, po prostu sprzedawał mu coś i ten klient go zaprosił do tego klubu, bo się okazało, że ten klient jest gejem. Więc po prostu tam przyszli, zaczęli rozmawiać i w pewnym momencie się zorientował, co jest nie tak. I mówi na początku tak po prostu tak. Tak? Kelner przyszedł od razu do niego na ty, więc już było coś dziwnie po prostu. Cześć, ty się napijesz? Ale mówię, że fajne było to, że po prostu mówi, nie, spokojnie, jestem tutaj, dobijam targu, to jest spotkanie biznesowe. I tak, napiję się tego, to się napiję. I mówi, porozmawiali sobie. On mówi, bo jestem gejem. A mówi, ja nie jestem. Ale to nic nie szkodzi. I sobie fajnie porozmawiali, ale później fajna była reakcja tej osoby, która go nakryła, jak wychodził z tego klubu. Wiesz, takie fajne rzeczy są, bo po prostu my, kiedy widzimy jakąkolwiek bezbożność w świecie, jakichś ludzi, którzy nieuczciwie się dorobili, albo dorobili się uczciwie, ale my myślimy, że nieuczciwie. Albo widzimy jakiś grzech, który jest oczywisty, wiesz, widzialny dla innych. Czy widzimy, ktoś się rozwiódł, a później chodzi do kościoła, jest szczęśliwy, a po prostu tutaj coś tak skrzanił. I różne tego typu sytuacje. Albo dzieci źle wychowuje, a my wychowujemy dobrze. A pastor mówił przed chwilą na ogłoszeniu, pilnuj swojego dzieciara. I po prostu, to zawsze nam po prostu w takich sytuacjach, pierwsze co nam przychodzi, nam się włącza właśnie taka sprawiedliwość po prostu, że porządek musi być. Zupełnie taki jak u Kargula, że sprawiedliwość sprawiedliwością, powiecie, jak do sądu jechali, a ta babka im jeszcze granatów dała na drogę, mówi sprawiedliwość sprawiedliwością, ale racja musi być po naszej stronie. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. O tak, coś takiego. Więc to jest coś takiego, co jest, czym jest nacechowane serce, które nie potrafi na miękko, na luzie cieszyć się i przyjąć. Gdzie Słowo Boże mówi, żebyśmy płakali z płaczącymi i śmiali się śmiejącymi. My robimy na odwrót. Bo jak jest jakiś człowiek w świecie, nie zna Boga i mu się powodzi i on się po prostu tym chlubi swoim życiem, nie wiem, domem, samochodem, firmą i po prostu rządzi, to my płaczemy. Patrzeć nie mogę na ten sukces, to jest straszne. Prawda? A jak widzimy człowieka w świecie i on przeżywa klęskę, bo mu się rodzina rozsypała, był bogaty, nie wiem, cokolwiek innego, prawda? Albo po prostu zachorował, gej zachorował, pewnie HIV. I wtedy my odwrotnie. I my, jest jednak sprawiedliwość na tym świecie. Czyli jest zupełnie po prostu w poprzek. A powinno być tak, że jak widzimy człowieka, który cieszy się, ma fajnie, nawet jak jest bezbożny, to żeby pozyskać jego serce dla Chrystusa nawet, no, takiego na przykład geja, takiego, którego obrabiam dzisiaj w czasie kazania, to my powinniśmy być dla niego serdeczni, otwarci, mili i cieszyć się z tego, z czego on się cieszy. Co? Ja trochę się tematem zajmowałem i powiem ci, że życie seksualne gejów niewiele różni się od życia seksualnego heteryków. W tym wymiarze, że nie poświęcamy im godzin i tygodni naszego życia, tylko minuty. Więc ten człowiek, będąc gejem, on ma swoje marzenia, swoje pragnienia, swoje tęsknoty, swoje bóle, swoje pustki i ma ten problem, który jest koszmarnie bezbożny i napiętnowany przez Słowo Boże. Ale ty nie pozyskasz go dla Chrystusa przez to, że mu zabierzesz to, czego on i tak nie może, nie potrafi i nie chce oddać. Ale że będziesz potrafił otworzyć swoje serce, być z nim, rozmawiać z nim, a kiedy przyjdzie właściwy czas, to powiedzieć, jak ty wierzysz, jak to jest, no i trudno. Amen? A w sytuacji, kiedy ten nieszczęśnik, ten albo inny, jakiś bogacz, jakiś człowiek, który po prostu naprawdę źle żył, nie wiem, palił papierosy i dostał raka, i jest w ciężkiej sytuacji, to nie przyjdziesz znowu do niego, żeby się śmiać teraz i po prostu. Ha. Nie czytało się na pudełeczkach od papierosów. Tam takimi drukiem już prawie pupaczki zadrukowują teraz. A w ogóle chcą całe zadrukować. Że to zabije. Nie czytało się. Głupi. Ludzie są głupi. Tylko, że wtedy przychodzi i mówisz po prostu, nie no, dramat, słuchaj, no po prostu dramat. Człowiek umiera. Człowiek umiera, człowiek się kończy po prostu. Zostawia, osieraca. Nic nie przeżył, nie osiągnął po prostu. I ty jesteś z nim. I uniżasz się, tak jak Jezus się uniża, kiedy widzi człowieka, który jest w potrzebie. Wiecie, i to tylko podałem tak dla takiego przykładu, bo tu jest właśnie, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, z tym synem, który był wiernie w domu, zawsze służył, nigdy nie odszedł. Ale widzimy, że jego problemem i odpowiedź ojca bezpośrednio dotyka problemu, ponieważ odpowiedź ojca nie dotyka tego, że nie no dobrze, nie no, jestem ci wdzięczny, że służyłeś, to prawda, wszystko sknocił, tak roztrwonił, nie, prostytutki, B, nie, BB, tak, zgadzamy się, że on po prostu nie zaczął temu synowi wyjaśniać tego całego monologu, który on zrobił, tylko poszedł od razu do serca tego syna niemarnotrawnego, bo on wiedział, co tam jest, a w tym sercu była nieumiejętność przyjęcia tego, co Bóg chciał mu, Bóg, w sensie tutaj jak raz przenośni, tak? Że ojciec chciał mu po prostu dać i on do niego mówi, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co jest moje, jest twoim przez cały czas.
jesteśmy razem, mogłeś z tego korzystać, mogłeś zrobić imprezę, mogłeś zapraszać znajomych, mogłeś się cieszyć. Ja myślałem, że ty to wiesz.
Ale to był jego problem. On nie potrafił przyjmować. I teraz wiesz, ilu z nas jest tutaj wierzących? Potrzebujemy nauczyć się tego, że Bóg chce nam przede wszystkim dać. I to nie dać popalić. Nie dać to znaczy przyłożyć. Nie dać to znaczy zdyscyplinować. Nie dać to znaczy dać doświadczeń jeszcze więcej do pieca. Się wypaliło. Wszelki grzech. Tylko, że jest kochający i przede wszystkim chce, żebyśmy przyjęli to, co i tak już do nas należy. Żebyśmy po prostu z tego skorzystali. Żebyśmy mogli z tego wziąć. Teraz byliśmy na tej konferencji i mieliśmy zarezerwowane miejsce w hotelu. Znaczy ja byłem sam, tylko mówię teraz o wszystkich pastorach, którzy tam byli. Gdyż Adam Piątkowski, pozdrawia was. W dobry czas z nim, jak zwykle. Boże, zmiłuj się nad nami. I mieliśmy to miejsce w hotelu zarezerwowane. I przyszła taka siostra i ona mówi, że ale ja słyszałam, że to będzie konferencja dla pastorów i my przygotowaliśmy mieszkanie. Ja się wyprowadziłam do swojej siostry, a to mieszkanie trzypokojowe jest i może dwóch pastorów może spokojnie spać, bo w tym trzecim pokoju tam jest tylko biuro, tam nie ma kanapy, ale są dwie sypialnie, możecie spać, możecie przyjść. Adam mówi, nie, no idziemy po prostu. Za hotel trzeba było zapłacić, nie płacimy. Jak sobie myślę, przyjąć, nie przyjąć. A wy z jakiego zboru jesteście? Od Gienka? Nie, nie, my z innego zboru. Gienek, a my tam możemy pójść spać do tych ludzi z tego innego zboru? Nie, no możecie. Ale Adam jest szybszy ode mnie zawsze. Adam mówi, super, idziemy. Oni nas przyprowadzają do tego domu. My wchodzimy i mi aż dech zaparło w piersiach. Bo to mieszkanie wyglądało tak, jakby wczoraj po prostu zostało oddane. Oddane, wykończone, umeblowane. Zapachy w powietrzu się unoszą. Wszystko elegancko. Adam wchodzi i mówi, o, remont tu zrobiliście, tak? Też go sparaliżowało. A on mówi, nie, nie, remont to był 10 lat temu. O, to tak ładnie tu jest, nie? No mi dobrze, tu możecie spać. My tak staliśmy jak takie chłopaki, tak bojąc się czegoś dotknąć. Oni wyszli w końcu, zostawili nas samych. Adam mówi, tylko niczego nie ruszaj. Mówi, to jest tak pięknie, że jak jedną książkę przesuniesz albo filiżankę, to od razu będzie widać, że tutaj ktoś grasował. Oni jeszcze zanim wyszli, ja taki, wiecie, jak jestem sparaliżowany, to teraz zaczynam żartować, dlatego na kazaniach żartuję. Więc ja po prostu, ja mówię, a on mówi, a co, jeszcze wychodzicie na miasto, czy coś? Do nas się pytają, czy dać wam kredyt? No, możecie zostawić, może tam pójdziemy jeszcze do tych innych pastorów, do hotelu, to tam. Ja mówię, będzie dobrze, nie? On mówi, okien nie wybijać. Ona mówi, nie wybijać, ale myć też nie musicie. O, to dobrze, to nie będzie. I oni poszli. Ja powiedziałem, jak oni wyszli, to my po prostu nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Adam mówi, zrobimy sobie herbatę? I no. I tak poszliśmy do tej kuchni, jak gęsiego, wiesz, tak. Stanęliśmy przed... I myślisz, gdzie są filiżanki? Chyba tu, sprawdź. I tak we dwóch. Naprawdę się paliśmy, że coś tam zepsujemy. Tam było po prostu pięknie, jak po prostu u króla. Porządek, wszystko, później... No, a się wyspaliśmy rano i... I z tego stresu całego wypiliśmy herbatę, włożyliśmy do zlewu, tak patrzymy. Ja mówię, Adam, nie myjemy ich. Pokonamy to. Musimy zostawić chociaż jakiś ślad, że tu byliśmy. I zostawiliśmy te dwa kubki nieumyte. Ale łóżka doprowadziliśmy do... Tak jak dostaliśmy w kosteczkach poukładane, to tak później wyszliśmy i to było poukładane. Ale te dwa filiżarki, jakiś znak, że jednak tam spaliśmy, że nie wzgardziliśmy gościną. I sobie myślę po prostu, że to jest właśnie coś takiego, że po prostu Bóg naprawdę chce nam wszystko dać. Na wyciągnięcie ręki jest, a my... Przez właśnie tą konstrukcję serca nie potrafimy wziąć. Inny fragment, drugi, może przedostatni dzisiaj, nie wiem, zobaczymy. Łukasza 8:17. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, kto nie?
Przyjmie.
Kto nie?
Przyjmie.
Królestwa Bożego, jak dziecię, nie wejdzie do niego. Iż Królestwo Boże się przyjmuje. Na Królestwo Boże się nie zapracowuje. Królestwa Bożego się nie wyszarpuje. O Królestwo Boże się nie rywalizuje. Królestwo Boże się przyjmuje, jak dziecko przyjmuje dar. Amen? że jak jeździłem do Afryki i wracałem, to Oliwka pytała, co przywiozłeś. Tak? Jak Przemek ma urodziny, to po prostu i ludzie przychodzą, to on się bardzo cieszy, ale on nawet nie robi ściemy, że on nie czeka na prezent. On się przygląda, cześć, no patrzysz, co, trzymają za plecami coś, czy coś z kieszeni nie wyjmie. Po prostu. Jak nie daje, to on tak śledzi, tak. Przywitał się, idzie do kuchni. Cały ożywiony gotowością na przyjęcie, bo w końcu są urodziny. I tak na mnie patrzy, ja mówię, później wszyscy, jak wszyscy przyjadą, wszyscy naraz ci dadzą. Jezus o tym mówi. Kto nie przyjmie królestwa jak dziecko, nie wejdzie do niego. Bo nie można wejść do królestwa wcześniej, nie przyjmując go jako dar. Amen? Jest kolejność. Najpierw przyjmujesz jako dar i wtedy wchodzisz. Jeżeli musisz zapracować, żeby się tam wbić, tłuczesz się z tą ścianą, ze swoim życiem, okładasz się z troskami, walczysz z grzechami, to nie możesz wejść. Dlaczego? Bo niejako przez tę swoją akcję próbujesz zasłużyć, żeby się tam znaleźć. I ta praca na rzecz królestwa, żeby tam wejść, żeby się przebić, żeby być wiernym, ona skutkuje tym, że niejako jesteś odsunięty od tego królestwa. Amen? Wiecie, ja te rzeczy się uczę w swoim sercu, ja rozumiem, dlatego takie sny mam freudowskie, bo się tego właśnie wszystkiego uczę, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą Bóg mi powiedział, że są potrzebne dla mojego życia. Bóg mi powiedział na tej jesieni bardzo wyraźnie, to było jedno z ważniejszych rzeczy, powiedział mi, żebym się nie spinał. Miałem tam parę dni temu, miałem sen i śniły mi się 4 osoby. Już treść nie jest ważna, ale te osoby, które mi się śniły, są ważne. Bo to są osoby tam z historii mojego życia z 20 lat i w jednym śnie były 4 osoby, z którymi miałem największe problemy. I akurat w jednym śnie te 4 osoby. Ja się obudziłem i mówię, Boże, co to jest? A Bóg mi mówi, no wiesz, spięty jesteś. To było pierwsze, co mi przyszło. Że po prostu przeżyłem te trudne doświadczenia z tymi 4 osobami tam na różnych etapach mojego życia. Było zmaganie, były emocje, był strach, była walka, była troska, było nieprzebaczenie. Później była walka o to, żeby było przebaczenie. Więc wszystko na napięciu. Napięcie w nieprzebaczeniu i później napięcie w przebaczaniu. Żeby być posłusznym słowu, wybaczam, wybaczam. Wybaczam. Tak. I później człowiek już ma to historię swojego życia, naście lat minęło i nagle 4 kolesie, 4 muszkieterowie wkraczają do twojego snu i w tym śnie czujesz wszystko, co czułeś. Się budzę, mówię, Boże, co to jest? A Bóg mówi, spięty jesteś. Amen? Wszyscy potrzebujemy być jak dzieci. I przyjąć Królestwo Boże jak dzieci. Amen? Jak dzieci przyjmują. Wiemy, że jak dziecko nie potrafi przyjąć, chowa się, wstydzi się, nie chce wziąć, to czasami może być to objaw, że coś jest nie bardzo. Ale my dorośli, wszyscy, już na pewno straciliśmy tę umiejętność. Przez to właśnie bicie się z życiem. 1 Tymoteusza 4,4. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Amen? Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Halleluja! Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Więc należy to przyjmować z dziękczynieniem. Ja myślę, że już niedługo będzie 10 lat, może za rok, kiedy pierwsze spotkania męskie żeśmy zaczęli organizować w kościele i ten temat zaczęliśmy zgłębiać. I dla mnie to była po prostu rewolucja. Jestem z Bogiem 20 parę lat wierzący, 25 od nawrócenia, w służbie 20 lat jako pastor, a dopiero 10 lat temu Bóg coś zaczął strukturę mojego życia zmiękczać, właśnie dzięki tym spotkaniom męskim, że ja zacząłem po prostu patrzeć na siebie jako osobę integralną. Wcześniej jako osoba mocno zaangażowana w nauczanie wiary miałem taką bardzo taką trychotomię mocno wbitą w siebie. Trychotomia, taki podział na 3. Że jest duch, który jest zrodzony z Boga. Święty, doskonały, nowe stworzenie, którego grzech się i smród nie ima. I on jest jedno z Duchem Bożym. I później bardzo mocno na zasadzie głębokiego oddzielenia brak w ogóle tu zintegrowania, jest nieprzemieniony umysł, złe pragnienia, wyobrażenia, marzenia, myśli, czyli dusza cała, ten drugi element, i nad tym trzeba pracować przy pomocy tego nieskażonego ducha i Słowa Bożego. Yeah! Wytresować. No i później jeszcze jest ciało. Ciało to już jest w ogóle pies. To jest osioł. On pójdzie tam, gdzie go dusza z duchem zaprowadzą. I to coś trzeba trzymać na kagańcu, w kagańcu, na łańcuchu, mieć gruby kij zawsze w każdym momencie, żeby mu lutnąć. Bo to jest bydle nieujarzmione. Głuche, uparte, wściekłe i tak dalej. I wiesz, no jak 10 lat uczysz takich rzeczy innych, tak, może tak aż nie uczyłem, aż tak bardzo, ale uczyłem tego, co było w moim sercu. To później nie wiesz, co ze sobą zrobić na pewnym etapie. Później dochodzimy do tego, co mówiliśmy parę tygodni temu, dochodzi do tego etapu rozmrażarki, tak? 40 lat się kończy, ukrywane, skrywane głęboko bóle zaczynają topnieć, potrzeby i tak wyskoczą, i tak. Po prostu Golluma nie utrzymasz nawet na nici elfa w niewoli, po prostu się wreszcie wyrwie. I widzisz, człowiek zaczyna po prostu, nie potrafi, nie wie jak funkcjonować. Ja dziękuję Bogu, że 10 lat wcześniej, czyli na przednówku kryzysu wieku średniego, Bóg zaczął do mnie mówić. I ja zacząłem czytać książki. Powiem wam, na początku te niektóre książki, jak na przykład o męskiej seksualności, ja czytałem, to ja po prostu tak się czułem nieswojo. Takie, wiesz, teksty później, które głosiłem sam, niektóre tak głosiłem odważnie, żeby samego siebie trochę przekonać do nich. Ale taki na przykład tekst głosiłem na kazaniach dla mężczyzn, niech siostry wybaczą. Może lepiej nie, już się moja żona boi, co powiem teraz. Ale powiem coś takiego. Ale i tak powiem. Bo to jak sam głosiłem, to mi się ten dźwięk odbijał i we mnie uderzał. Tak wszyscy rezonowali. Ale to była część pracy, która we mnie była wykonywana, mimo że ja już byłem tym głoszącym. Takie objawienie w pewnym momencie darło do mnie, że Adamowi w raju genitalia nie wyrosły po tym, jak zjadł zakazany owoc. Nie wiem, czy was trzęsie to wami taki tekst. Ale mną trząs! Bo ja po prostu w tej braku integralności, to jest coś takiego, że człowiek nie może spokojnie, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, nie należy odrzucać niczego. Rozumiesz? Ale my funkcjonujemy w takim braku integralności. Przez religię, przez potępienie, przez wstyd wrzucony na nas może w dzieciństwie. Coś takiego funkcjonuje, że później człowiek jest rozbity, już jest duży człowiek, a dalej chodzi w takim... Przeskakuje sobie. Pies? Hello! Osioł! Później dusza. Intelekt nieprzemiany i duch doskonały w niedzielę na uwielbienie. I później nie wie, jak się ze sobą poradzić. Ale nie rozumie, że jest po prostu całe jest Bożym stworzeniem. Że wszystko, co stworzył Bóg, było dobre. A jak stworzył człowieka, to powiedział bardzo dobre. I teraz Bóg nam to daje. Wiecie, i to też było jak byłem młody, zostałem wegetarianinem, przejmowałem się jedzeniem. Później przez wiele lat się w ogóle nie przejmowałem. Później zacząłem tyć, później musiałem się odkudzać i różne rzeczy. Ale wiecie, ostatnio do mnie tak dotarło, że jedna z największych perwersji w życiu, które diabeł można człowieka sprowadzić, to jest to, jak mu jedzenie nie smakuje. Bo spotkałem się z takimi ludźmi. Nie mogą jeść, bo im nie smakuje. Chudną, jeszcze inne komplikacje. I sobie myślę, to jest straszne. To już mówię teraz o tym etapie, gdzie wszedłem w tą integralność swoją. I sobie myślę, bo na tym świecie to dobrze zjeść, to jedna z ostatnich rzeczy, która nam jeszcze została. I usiąść z przyjaciółmi i normalnie jeść i cieszyć się i czuć smak w ustach jedzenia, a w oczach widzieć te bliskie osoby, widzieć i wymieniać się emocjami i cieszyć się, to jest po prostu świetne. Byliśmy na tym spotkaniu dla pastorów i właśnie spędziliśmy w takiej grupie czterech pastorów. Jeden wieczór do nocy, do pierwszej siedzieliśmy, później rano nie umawialiśmy się, ale trafiliśmy w jedno miejsce na śniadanie i znowu siedzieliśmy. Jeden taki Wszyscy, taka grupa czterech takich wodzirejów się zeszła. I to wiecie, jak to czterech się takich zejdzie, to, to nie wiadomo, które było dać pałeczkę. Ale jeden się wybił. I on po prostu w połowie śniadania przejął, już do końca gadał. I później żeśmy, i to nie byłem ja. I później wsiedliśmy do samochodu z Adamem, Piątkowskim, to też nie był Adam. I Adam mówi, ty, ale gość ma gadanego, nie? Ja mówię, no pokonał cię. Adam sam był zdziwiony, mówi, to jest niebywałe, nie ma. A ja mówię, ty, ale to jest fajne, zobacz, to jest fajne. Siedziałeś, zjadłeś śniadanie i ktoś cię zabawiał pierwszy raz w życiu. A nie ty innych. Ty nie czułeś, jak to fajnie jest? A mówi, nie, no fajnie, to jest fajnie, tak lubię. I później mówi mi, wiesz, bo w kościele to tak nie ma. Się przychodzi, siada pastor i wszyscy od razu... I musisz zabawiać. Wiesz, i po prostu to jest piękne. Wszystko, co stworzył Bóg, należy przyjmować i odrzucać. Przyjmować. Bóg dał ci ludzi, dał ci rodzinę, dał ci dzieci. Nie patrz na nich jako na rachunki do opłacenia. Nie patrz na żonę jako po prostu na osobę, którą trzeba ubrać. Dzieci na osobę, które trzeba nakarmić. Na męża jako osobę, którą trzeba w domu przyjąć. I przyodziać. I nakarmić. Tylko po prostu przyjmij. Przyjmujmy siebie nawzajem. Przyjmujmy wszystko, co Bóg stworzył. Ok? Bądźmy gotowi na po prostu... Ekstra jest. Jak byłem młodym człowiekiem, nie lubiłem jeździć na urlop. Zabrała nas... Magda Broda zadzwoniła do nas, to było około 10 lat temu, wtedy dzieci nie mieliśmy, to było właśnie jakieś 10-11 lat temu. I mówi, słuchajcie, jedźcie z nami do Hiszpanii. Mówię, do Hiszpanii. Wiesz, wszyscy powiedzieli, wow, do Hiszpanii. A ja, Hiszpanii? Po co? A ja mówię, słuchaj, my nie mamy forsy, bo po prostu bilety, no, trzeba polecieć samolotem do tego. Bo już powiedziałeś, że ta stacja jest za darmo, tam misjonarze wyjechali do Anglii, ten dom trzeba w wakacje popilnować, trzeba w nim pobyć, więc jest wszystko za darmo. Ja mówię, nie, nie, stać nas na bilety. I myślałem, że nie pojadę. Magda z Cindy zadzwoniły za tam tydzień później i mówię, słuchajcie, tak czuję od Boga, że mam kupić te bilety lotnicze. No dobra, trudno się mówi. I się przyjmuje. Naprawdę, naprawdę. Oczywiście moja żona zachwycona, ale dla mnie to taki, no... Musi być, że to plan Boży, jak już zapłacimy. Trudno. Wola Boża, z nią się zawsze trzeba zgadzać. Nie pojechaliśmy tam. I to był jeden z najbardziej męczących urlopów dla mnie. Co dzisiaj robimy? No co? Słońce, plaża i... Ja tam po prostu w tym piachu leżałem. Wyrzuty sumienia. Co ja to robię? Nie głoszę Ewangelii. Słońce, gorąco. Wygodnie. Iza. Magda Broda, Cindy, ja jeden jak pączek w maśle. Pieką ciasta, jedzenie tutaj. Żona mi smaruje olejkiem plecy. A ja po prostu umęczony. Po połowie urlopu patrzyłem, taka góra była za miastem. Tak zacząłem na nią patrzeć z tęsknotą. I mówię, pójdę tam. A nie mówię, gdzie tam wiesz łaził? Mówię, tam są skorpiony i węże, to nie są Karpaty, to nie są Tatry. Jest suche takie po prostu, wiecie, jaka trawa. No jak wyjeżdżaliśmy, byłem taki zadowolony. Wracamy do domu, halleluja. Wytrzymałem normalnie. 10 dni wytrzymałem. Po drodze jeszcze musiałem pojechać na wycieczkę do Alhambry. Na cały dzień. Na cały dzień musiałem pojechać na Gibraltar. Po co nam jechać? Kiedy inni ludzie pracują. No, to jest po prostu Boży terror. Nauczyć się przyjmować. No, całe szczęście akurat te elementy już mam za sobą. To było wiele lat temu, już się nauczyłem. Ale pomyśl o swoim życiu, ja myślę o swoim. W moim życiu ciągle jest wiele rzeczy, których nie potrafię przyjąć na spokojnie. Ktoś przychodzi, wiesz, i mówi, że coś chce mi dać. Pierwsze, co mi się zawsze włącza. Darmowych lunchy nikt nie rozdaje. Więc chce mi coś dać, to co on mi chce wziąć? Bo jak chce mi dać, to znaczy, że chce mi coś wziąć. No tak, tak to jest w tym świecie. Tak to jest, tak to funkcjonuje. Nie ma inaczej. Bóg chce uzdrowić nasze serca. I wiecie, jedną z dróg do tego, żeby być uzdrowionym, i tu już zakończymy, to jest to, że nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Dziękczynienie jest drogą do tego,
żeby nauczyć się przyjmować. Czyli postawa wdzięczności na przyjęcie i wtedy, kiedy przychodzi, to po prostu dziękować. To jest jedyny sposób chyba, żeby się nauczyć przyjmować. Kiedy przychodzi, dziękować. Nie odpłacać. Nie mieszać. Nie, że ktoś coś daje, przyszli do mnie do domu z ciastem, a za tydzień mnie zaprosili do siebie. A ja ciast nie umiem piec. I teraz mi zrobili krzywdę. Nie, wtedy trzeba powiedzieć, przyjść do nich i powiedzieć, słuchajcie, to ciasto, które przyjdziecie mi, było super. Jedliśmy je, później jeszcze tylko jeden dzień, bo już szybko zniknęło z blachy. Było bardzo dobre, ale ja piec nie umiem, więc dzisiaj paluszki przyniosłem. Ale ciasto! Nikt was nie przeskoczy. Ciężko, nie? Jak to takie teksty, w domu byliśmy uczeni. Idziesz w gości, nie idź z pustą ręką. Nie idź w gości z pustą ręką. Nie chodzi się w gości z pustą ręką. Nie, no to jest coś właściwego w tym. Ja też jak gdzieś idę, to tam staram się jakiś spożywczak zaliczyć czy coś. Wiesz, nie chodź z pustą ręką. No mnie tego uczyli, ich też tego uczyli. No to już tam działajmy, nie? Ale no nie dajmy się w taki kierat, że po prostu nie mogę przyjąć. Bóg ma dla nas różne rzeczy. Oj, gdybym była dobra, to bym męża miała. Jeszcze jest czas, pewnie Panie przygotowuje. Panie, przygotowuj mnie dalej, bo jestem nieprzygotowana, jak nie mam męża. Bóg ma męża, on już czeka. Bóg mówi, już się nie krzyw, wyprostuj się. Tam stoi, patrzy na ciebie. Jak cię zobaczy teraz taką, to... to kolejne myśla. Panie, zmieniaj mnie, nie jestem gotowa, nie jestem gotowa. Przychodzi, on patrzy na ciebie z boku. Łapki do góry, uśmiech i uwielbiamy. Aleluja. Przyjmować z dziękczynieniem. Przepraszam za takie wycieczki. A on rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. To jest fantastyczne. Ostatnio z Jankiem też w czasie wywiadu rozmawialiśmy o tym, że po prostu Jezus nie wpuszczał ludzi w proces przyjmowania. Są jakieś tam sytuacje, które można tak ewentualnie, bo pytam, że uzdrowił mu na dwa razy oczy, bo widział jak drzewa, a drugi raz położył, już widział jak ludzi. Inna rzecz, kazał pokazać się kapłanom, jak szli, to zostali uzdrowieni. Ale większość przypadków one uzdrowienia od Jezusa, one dokonują się w momencie, kiedy chory stoi przed Jezusem. Jezus mówi, bądź uzdrowiony. Weź swoje łoże i chodź. To jest większość przypadków, przytłaczająca większość przypadków. Coś się możemy z tego nauczyć. Możemy się z tego nauczyć przyjmować. Amen? Powiedzmy przyjmować.
Przyjmować.
Dzieci też trzeba przyjąć. Dobrze. Okej, okay, i tu mamy różne inne. O przyjmowaniu Słowa Bożego i tego już nie będziemy przerabiać. I to jest ostatni werset na dzisiaj. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa i co robią?
Przyjmują
je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Amen? Z próżnego i Salomon nie naleje. Jeżeli chcesz coś dać, musisz coś przyjąć. Jako gleba nie jesteś w stanie nic zrodzić, jeżeli wcześniej nie przyjąłeś. Musisz przyjąć, żeby móc coś dać. Więc przyjmij dary, które przychodzą do ciebie. Od innych ludzi, które przychodzą do ciebie od Boga, od najbliższych, od rodziny. Bo to, co przyjmujesz, wliczając w to w Słowo Boże, które przychodzi od Boga i ty przyjmujesz z radością i wdzięcznością, dzięki Ci, Panie Jezu, za Twoje Słowo, dzięki za wszystkie te wersety, ten człowiek będzie wydawał owoc. Człowiek, który co zrobił wcześniej? Przyjął. Amen. Ten będzie dawał. Ok? Chcesz pomagać innym? Daj pomóc sobie. Amen? Po prostu to jest takie, wiesz, takie marzenie niektórych osób, że tak jak moje też było, jak byłem chłopakiem, będę księdzem, będę ludziom pomagał. No i coś tak mniej więcej się wydarzyło. Taki ksiądz z żoną, ale dalej ksiądz. Taki bezsutanny, ale ksiądz. Bez plebanii, ale ksiądz. Ale wiesz, to co przez wszystkie lata mnie Bóg uczy, to on nigdy nie zrobił mi takiej krzywdy, że po prostu mi podłączył jakiś drenaż i mówi, teraz chciałeś dawać ludziom? To teraz będziesz dawał. Pastor honorowy krwiodawca. Pobieramy krew codziennie rano. Albo wieczorem.
Nigdy Bóg mi nic takiego nie zrobił. Bóg przez całe lata mojego 25 lat życia od nawrócenia z Nim i 20 lat służby jako pastor, Bóg naprawdę to, co ma największy wysiłek, to żeby mnie napompować. Żeby mi po prostu włożyć w to. W to coś, kim jestem. Żeby mi włożyć słowo, żeby mi włożyć zachętę. Żeby mnie podnieść z trosk, żeby mnie podnieść z martwień. Że kiedy staję przed wami, żebym mógł to wszystko dać. Tak jak mówi apostoł Paweł, że pociechą, którą nas Bóg pociesza, my pocieszamy innych. Najpierw Paweł przyjął pocieszenie. On mówi, byliśmy pewni o swojej śmierci, byliśmy przekonani, że już z tego nie wyjdziemy, mówi Paweł w jednym ze swoich listów o sytuacji, którą przeżywał. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i wybrał nas, i wyrwał nas, i wyrywał, i wyrwał, i wyrywać będzie, żebyśmy co? Żebyśmy mogli was zachęcić. I to jest tak samo jest w moim życiu, jak w twoim życiu. Ile przyjmiesz, tyle dasz. Amen.
Amen.
Dobra, to już. Zakończę śmieszną historią, jest za minutę pierwsza, więc tylko powiem. Czytałem wiadomości, teraz były te negocjacje w sprawie budżetu unijnego. Premier tam się nalatał po Europie, rozmawiał z różnymi ludźmi. I czytałem chyba w czwartek wieczorem, czy piątek rano taki news, był taki duży ten, że premier Tusk organizuje spotkanie premierów krajów i to było nazwane, takie z dużych liter, przyjaciół integracji. Przyjaciele integracji. Ja patrzę, co to za lista krajów. A to wszystko są kraje, które biorą. Czyli nie te, nie było tam Francji, nie było tam Niemiec i tych innych, tylko przyjaciele integracji europejskiej. I myślę sobie, ładna nazwa taka marketingowa, przyjaciele integracji. Zintegrujmy się. To myślałem, wiesz, i się tak naśmiałem z tego, tak mi się to rozbawiło, paru osobom to powiedziałem. Ale jak dzisiaj przygotowałem to kazanie, też mi się to nie podobało. Sobie myślę, nie no, żeby dać, trzeba wziąć. Amen? Nie możemy krytykować samych siebie, jeżeli chcemy coś dać. Amen? To jest taka rzecz. Mówię sobie, dobrze jest przyjąć, to jest dobra rzecz. Amen. Dobrze, teraz powstańmy wszyscy razem i zakończymy w taki sposób, jak wam powiedziałem. Chciałbym, żebyś sobie tak rozejrzał się wokół siebie na razie na luzie, tak troszeczkę. I żebyś sobie znalazł jedną osobę, którą będziesz gotów się modlić. Tak? Jedną osobę, tylko żeby były tylko jeden na jeden. Wszyscy, żeby byli. Tak? Nie w trójkach, ale jeden na jeden. Tak? Jak nie masz kogoś, rozejrzyj, ktoś stoi sam, to jest ta osoba, która stoi sama, to jest na ciebie czeka. Także możesz przejść na drugą stronę sali. Muszą być pary, tak? Okej? Okay? I chciałbym, żebyś się pomodlił teraz o tą drugą osobę, nie tak jak się zwykle modlimy. Zwykle to modlimy się tak. Boże, uzdrów go. Boże, niech te demony z niego wyjdą. Rozwiąż jego problemy. Boże, zmiłuj się nad nim. Uzdrów mu rękę i grzybicę. Boże, proszę cię. Uzdrów. Zawsze się tak modlimy. Ale dzisiaj się pomodlmy inaczej, okej? Okay? Dzisiaj pomodlmy się o to, żeby po prostu tej osoby, o którą się modli, żeby się serce otworzyło na przyjmowanie. Żeby jego serce zrobiło się jak wielki kosz. Żeby jego serce zrobiło się jak wielka miska. Żeby jego serce zrobiło się jak puste konto wydrukowane, bankowe, wydrukowane na wszystkich słupach w mieście, wpłacajcie. Okej? Okay? Więc chciałbym, żebyście modlili się o siebie. Tak jak chcecie. Odwróćcie się do siebie.